Otwórzmy drugą Mojżeszową, 32 rozdział i wiersze od jej 1 do 14. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je Aarona. Przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: Patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud.
Mówimy o chodzeniu z Bogiem. Kontynuujemy dzisiaj ten temat. Rozważamy sprawę aspektów czy przejawów duchowości. Mówiliśmy już na temat rozmyślania, tylko uchyliliśmy drzwi tego tematu. Poprzednim razem rozważaliśmy temat odosobnienia. Aspektem duchowości, którym zajmiemy się dzisiaj, jest modlitwa. Jaki jest cel tego cyklu kazań? Chodzi o to, żebyśmy naprawdę zastanawiali się i rozważali, co dla nas znaczy codzienne chodzenie z Bogiem. Istnieje całe spektrum duchowych prawd, cały wachlarz duchowych doświadczeń, o których wielu z nas wie bardzo mało. Poziom prawdziwej duchowości w zborach jest słaby. Jedną z rzeczy, którą powtarzam za każdym razem, to fakt, że sami siebie nie jesteśmy w stanie zmienić. Tylko Bóg może mnie zmienić i tylko Bóg może ciebie zmienić. To, co jednak możemy sami zrobić, to możemy otoczyć się środkami, które bezpośrednio stawiają nas w obecności Bożej. Stawiają nas w miejscu, w którym Bóg będzie mógł wykonywać pracę nad nami. I to jest wartością rozmyślania, to jest wartością odosobnienia, to jest wartością, czy jedną z wartości modlitwy. Wiele się mówi na temat modlitwy. Na temat modlitwy mówi się prawdopodobnie więcej niż o jakimkolwiek innym aspekcie duchowego życia. Na temat modlitwy napisano niezliczoną ilość książek, a jednak jestem pewien, że zgodzicie się ze mną, że to jest dziedzina, w której nam wszystkim przydałaby się pomoc. Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś w twoim życiu chrześcijańskim, niezależnie czy dopiero zaczynasz swoje życie chrześcijańskie, czy jesteś chrześcijaninem od wielu, wielu lat, to jestem pewien, że przyznasz, że przydałaby ci się pomoc. Mam nadzieję, że to, co usłyszymy dzisiaj i następnym razem, okaże się pomocne w naszym codziennym duchowym życiu. XVIII-wieczny misjonarz William Carey napisał o modlitwie w ten sposób. Modlitwa, ukryta, żarliwa modlitwa z wiarą, jest korzeniem wszelkiej osobistej pobożności. Jeśli chcemy kroczyć blisko z Bogiem, to musimy się dobrze zapoznać z tym tematem, ponieważ to jest korzeń, z którego wyrasta cała osobista pobożność. I wiemy, że tego uczy Biblia. Był pewien człowiek, o którym Bóg powiedział, że to jest człowiek według jego serca. I ten człowiek napisał: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Była na ziemi tylko jedna osoba, która doskonale kroczyła z Bogiem. I czytamy o Panu Jezusie Chrystusie, że wczesnym rankiem, przed świtem wstał, wyszedł i udał się na pustynne miejsce i tam się modlił. Było również 12 apostołów, którzy swoje priorytety ustawili następująco. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Wygląda na to, że to jest właśnie różnica między duchowością a miernością. Prawdziwie duchowi ludzie czynili modlitwę główną działalnością w swoim życiu. Dlatego musimy mówić na ten temat. Martin Luther mawiał: mam tak dużo pracy, że nie mogę się za cokolwiek zabrać, zanim nie spędzę 3 godzin na modlitwie. Niektóre z tych cytatów mogą doprowadzić nas do depresji, ale za chwilę o nich będziemy mówić. John Wesley powiedział, że Bóg wszystko robi poprzez modlitwę i nic nie robi bez niej. Nie musicie się z nim zgodzić, ale tak powiedział. Mówi, że wszystko, co Bóg czyni, jest w odpowiedzi na modlitwę. Misjonarz Adoniram Judson, który przez 40 lat był misjonarzem w Birmie, udawał się na odosobnienie 7 razy dziennie. O świcie, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21 i o północy. Biografie misjonarzy i wielkich duchowych przywódców, którzy zmienili świat, zawsze wskazuje na szczególnie rozwinięty zwyczaj modlitwy. Nieraz może to nas wręcz zniechęcić. To jest niemożliwe, żebym spędził 3 godziny na modlitwie. To jest niemożliwe, żeby przeciętna osoba mogła oddalić się na osobność, żeby modlić się 7 razy dziennie, jak Adoniram Judson. Możemy spojrzeć na to w ten sposób. To są Boży biegacze olimpijscy. I ty i ja może nigdy nimi nie będziemy. Ale nie znaczy to, że musimy być duchowymi leniuchami. Większość ludzi jest w stanie poświęcić trochę czasu na jogging czy na inne ćwiczenia fizyczne. Wykonując te ćwiczenia stajemy się sprawniejsi ruchowo. Nawet najzwyklejszy chrześcijanin, nawet najbardziej ospały chrześcijanin może przynajmniej zacząć doświadczać czegoś cudownego życia modlitwy. Wszyscy możemy być odrobinę sprawniejsi duchowo niż jesteśmy. Istnieje jeden filozoficzny mankament modlitwy. Jeśli modlitwa w ogólnym rozrachunku i tak niczego nie zmienia, to po co się wysilać? Jeśli Bóg wszystko od wieczności zarządził, w co nie tylko wierzymy, ale również to głosimy, to po co w ogóle mamy się modlić? Niektórzy zadają sobie takie pytanie. Wyobraź sobie, że w pracy przychodzi do ciebie szef i mówi, że potrzebuje twojej porady w pewnej kwestii. Szef zadaje pytanie, ty odpowiadasz, a później dowiadujesz się, że wszystko i tak już było postanowione. Zanim cokolwiek powiedziałeś i to, co powiedziałeś, nie miało w zasadzie żadnego wpływu na decyzję. Niektórzy mogą myśleć, że modlitwa może wyglądać podobnie. Może masz takie poczucie, że niezależnie od tego, jak usilnie się modlisz, to ponieważ Bóg jest suwerenny i ma wszystko zaplanowane, to twoja modlitwa nic nie zmieni. Może z tego powodu niektórzy chrześcijanie nie podejmują usilnej modlitwy. Modlitwa rzeczywiście wzbudza wiele pytań. Dlaczego modlitwa jest potrzebna? Jak działa modlitwa? Jaki jest rezultat modlitwy? Dlaczego mam się modlić, jeśli wszystko już jest postanowione? W jaki sposób słowa mogą mieć wpływ na wydarzenia? Na przestrzeni wieków zostało napisane setki książek dających dobre i pełne odpowiedzi na te pytania. Ale tak naprawdę nie musimy rozumieć wszystkich tych odpowiedzi. Możemy po prostu wziąć Biblię za słowo i uwierzyć, że modlitwa ma wpływ. I zanim teraz pomyślisz, że mówię herezję, to posłuchaj tego zdania do końca. Możesz skłonić Boga do zmiany swojego postanowienia. Przynajmniej tak to dla ciebie będzie wyglądało. Dlatego czytaliśmy fragment o złotym cielcu. Aaron odlał ze złota cielca. Ludzie wstają, żeby się bawić, siadają, żeby jeść i pić. Odstąpili od Bożego nakazu, zbuntowali się. Złotemu cielcowi przypisują rzeczy, które można przypisać tylko Bogu. Bóg jest wściekły, płonie gniewem. Mówi do Mojżesza, zostaw mnie, żebym mógł teraz wytracić ten lud, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz co robi? Zwraca się do Boga z mocnymi argumentami i czytamy, że łagodził gniew Pana, Boga swego. A następnie czytamy, że wtedy użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Możesz sprawić, że Bóg zmieni swoje postanowienie. Przynajmniej tak to dla ciebie będzie wyglądało. Możesz w taki odważny sposób patrzeć na modlitwę. To pomoże nam w modlitwie wstawienniczej. Nie głośmy herezji, mówiąc, że Bóg zmienia zdanie, ale możemy na to spojrzeć tak, że w jakiś dziwny sposób, nie tylko w dziele Ewangelii, ale również w modlitwie, jesteśmy współpracownikami z Bogiem i nasze modlitwy z Bożym błogosławieństwem wyznaczają przyszłość. W jaki sposób powinniśmy zacząć myśleć? Nasze modlitwy z Bożym błogosławieństwem wyznaczają przyszłość. Jeżeli będziesz uważać, że to stwierdzenie jest zbyt odważne, to nasza służba wstawiennicza będzie zawsze stłamszona. Jeśli będziesz twierdził, że twoje modlitwy i tak niczego nie zmienią, to nie będziesz miał podstaw do tego, by modlić się, stawiając się za innymi. Ale jeśli wierzysz, że przyszłość jest wyznaczana przez Boga poprzez modlitwy swojego ludu, to wiele może się zmienić. Mówimy tutaj o naszym zborze, mówimy o naszym społeczeństwie, o przyszłych pokoleniach. Mówimy o wielu rzeczach, o których przez Boga może zdecydować nasza modlitwa. Dzisiaj właśnie na tym się skupiamy. Istnieje coś takiego jak uwielbienie w modlitwie, ale na tym dzisiaj nie będziemy się skupiać. Jest modlitwa dziękczynna, na której też nie będziemy się skupiać. Jest modlitwa, w której wyznajemy grzechy. Jest modlitwa z prośbą, w której prosimy Boga o rzeczy dotyczące nas. Jest modlitwa, w której poświęcamy się Bogu albo składamy swego rodzaju śluby, ale dzisiaj o takich modlitwach nie mówimy. Dzisiaj szczególnie zwracamy uwagę na kwestię wstawiennictwa w modlitwie. To jest ważne zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu. Może skłoni nas to do tego, żebyśmy chcieli więcej się modlić. Modlitwa jest czymś, czego trzeba się nauczyć. Czasem możemy powiedzieć o czymś, że po prostu nie potrafię tego zrobić. Spróbuj na przykład dotknąć językiem swojego łokcia. Może znajdzie się jakaś osoba na świecie, która ma bardzo długi język i bardzo taką możliwość wykręcania swoich rąk. I w końcu może jej się to uda. Ale normalny człowiek nie potrafi tego zrobić. Po prostu się nie da. Samol, jak był mały, to nie da się. Niektórzy potrafią obrócić język do góry nogami. Dawid, jesteś tam? O. Ja nie potrafię. Nie da się tego nauczyć. Niektórzy mogą to zrobić, niektórzy nie mogą tego zrobić. Mam taki sam język, mam taką samą buzię, ale jednak nie zrobię tego. A ja pamiętam, jak Samuel próbował nauczyć się huśtać na huśtawce. Pewnie bardziej ja chciałem, żeby Samuel się nauczył niż on. Ale przez długi czas koordynacja ruchów nóg i tułowia jakoś nie była do pokonania, nie była do udźwignięcia, do przeskoczenia. Ale w końcu Samuel załapał i teraz potrafi się rozhuśtać aż na księżyc. Są takie rzeczy, o których musimy powiedzieć, że po prostu nie dam rady tego zrobić. Nie da się. Ale są inne rzeczy, których po prostu musimy się nauczyć, żebyśmy mogli je zrobić. I te rzeczy musimy umieć rozróżniać. Niektóre rzeczy w życiu są trudne, ale nie są niemożliwe. Na tym polega różnica pomiędzy duchową dojrzałością i niedojrzałością. Niektórzy myślą, że jeśli coś jest trudne, to jest niemożliwe, ale fakt, że coś jest trudne, nie znaczy, że jest niemożliwe. Modlitwa zatem jest czymś, czego można i trzeba się nauczyć. Wszystkie rodzaje modlitwy są czymś, czego można się nauczyć. Uczniowie powiedzieli: Panie, naucz nas modlić się. Jezus ich nauczył. I fakt, że można się tego nauczyć, jest pocieszający. Nie musisz się załamywać tylko dlatego, że jeszcze tego doskonale nie potrafisz. Jak można nauczyć się grać na fortepianie czy na skrzypcach? Najpierw gra się pomału, proste utwory. Popełnia się dużo błędów. Ale w końcu przychodzi czas, że można zagrać Chopina, Beethovena czy Paganiniego. Ale nie musisz się załamywać na początku, że jeszcze nie umiesz tego zagrać. Nie będziesz potrafił pływać za pierwszym razem, jak wejdziesz do basenu. Nie musisz się załamywać, dlatego że nie możesz przepłynąć od początku do końca basenu. Tak samo dzieci uczą się mówić. Emma ma dwóch braci i mówi: zrobiłem, zjadłem, chciałem. Musi wkładać dużo wysiłku w to, żeby nauczyć się mówić jak dziewczynka, nie jak chłopiec. Ale to nie jest koniec świata. W końcu się tego nauczy. Możemy popełniać błędy. Są one częścią procesu uczenia się. I to jest bardzo pocieszające i zachęcające. Nigdy niczego inaczej się nie nauczyliśmy. Wszystko, co umiemy, nauczyliśmy się w ten sposób, że najpierw nam nie wychodziło, a potem zmienialiśmy to, aż zaczęło nam wychodzić. Modlitwy można i trzeba się nauczyć. Można robić postępy w uczeniu się modlitwy. Za miesiąc będę się modlił lepiej niż dzisiaj. Za rok będę potrafił wstawiać się za innymi lepiej niż dzisiaj. W procesie nauki modlitwy możemy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. I kilka z tych rzeczy wymienię dzisiaj. Biblijna modlitwa wstawiennicza rzadko kiedy zawiera zwrot: jeśli jest to Twoją wolą. Czasem rzeczywiście ten zwrot jest dodawany, jak na przykład w Ewangelii Łukasza 22:42. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ale szczerze mówiąc, ten werset to nie pokazuje normalnego wzoru czy modelu modlitwy wstawienniczej w Biblii. Najczęstszy model polega na tym, że ktoś zauważa potrzebę i ta osoba wierzy, że wie, że rozumie, co należy zrobić w tej sytuacji. Co należy zrobić, aby zaspokoić tę potrzebę, i prosi o to Boga, nie zastanawiając się nad tym, czy to jest wolą Bożą, czy nie. Zobaczmy przykład z Dziejów Apostolskich, o którym fragment czytaliśmy w 4 rozdziale. I przywoławszy ich, to się odnosi do żydowskich przywódców, przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Piotr i Jan mieli nie nauczać w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. I dalej od 23 wersetu. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z pałem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Jest wielka potrzeba. Przywódcy żydowscy nakazali Piotrowi i Janowi siedzieć cicho. Oni natomiast mocno wierzą, że nie mogą nie głosić tego, co widzieli i słyszeli. Widzą, że opozycja jest bardzo silna. To jest ta sama siła, która doprowadziła do ukrzyżowania Jezusa. Ich modlitwa jest bezpośrednia i prosta. Nie mówią, Panie, jeśli to jest Twoją wolą. Po prostu mówią, Panie, tak sprawa wygląda. My jesteśmy tutaj w tej sprawie i prosimy o to i o to. Daj nam odwagę, daj nam cuda. Nie wahali się, nie zastanawiali się, ale śmiało prosili o to, co uważali, że jest oczywistą potrzebą. Wydaje się, że w przypadku biblijnego wstawiennictwa, jeśli nie dostajesz tego, o co prosisz, to mogą być tylko dwa wytłumaczenia. Albo nie modliłeś się zgodnie z wolą Bożą, albo nie modliłeś się wystarczająco usilnie, z wystarczającą wytrwałością. Nie zastanawiaj się, czy jest to Bożą wolą, czy nie. Po prostu módl się. W takim duchu powinniśmy zanosić nasze modlitwy wstawiennicze. Jeśli nie otrzymasz tego, o co prosiłeś, to wniosek będzie taki, że albo nie było to Bożą wolą i po prostu możesz to uznać, albo nie modliłeś się wystarczająco usilnie. W pierwszym przypadku zaczniesz stopniowo dostrzegać i w końcu przestaniesz się o to modlić. A w drugim przypadku twoje serce będzie coraz bardziej rozpalone i zaczniesz się o to modlić coraz bardziej wytrwale, ponieważ masz przekonanie na podstawie Biblii, że to jest właściwe i w końcu Bóg cię wysłucha. Wydaje się, że odwaga jest ważnym aspektem nowotestamentowego wstawiennictwa. Być może jest to coś, co warto rozważyć w procesie nauki modlitwy. Druga rzecz, którą warto rozważyć w procesie nauki modlitwy, jest taka. Zacznij od rzeczy oczywistych. Weźmy na przykład nasze dzieci. Co pragniemy dla naszych dzieci? Żeby dostąpiły zbawienia? Oczywiście. Módlmy się o to. Żeby były mądre? Żeby ich zachowanie odzwierciedlało Boży charakter? Oczywiście. Możesz się o to modlić. Albo rzeczy i wydarzenia naokoło nas. Bezmyślna przemoc, niemoralność, zepsucie. Czy wiesz, jaki Bóg ma do tego stosunek? W Słowie Bożym jest to jasne. Módl się o to. Zacznij od rzeczy oczywistych i te rzeczy pomogą ci zwracać się do Boga z odwagą. Kiedy będziesz modlił się o te rzeczy, to będą się one dla ciebie stawały coraz jaśniejsze i coraz lepiej będziesz rozumiał Bożą wolę odnośnie tych rzeczy i z czego ona wynika. Kolejna rzecz, która będzie pomocna w procesie nauki modlitwy, jest taka. Nie czekaj, aż będziesz miał natchnienie na modlitwę. Módl się. Wyobraź sobie, że zaczynasz czytać jakąś grubą książkę. Patrzysz na nią i jakoś nie chce ci się zacząć. ale w końcu zaczynasz czytać w czytanych stronach, okazuje się, że tak cię wciągnęła, że nie możesz przestać czytać. Samuel od tygodnia czy od dwóch nie przestaje czytać o książek, o kotkach, które pożycza od Marty. Ile już przeczytałeś? A ile książek już przeczytałeś? Gdyby te wszystkie książki położyć przed Samuelem za jednym razem i powiedzieć: masz, przeczytaj to teraz, to by się zniechęcił. Pewnie nawet nie chciałby otworzyć. Ale Samuel zaczął czytać jedną książkę i tak się wciągnął, że każdy moment wykorzystuje na to, żeby przeczytać chociaż kilka kolejnych stron. Zdaje się, że już kończy ostatnią. Nie? I z modlitwą jest podobnie. Kiedy zaczniemy się modlić, to się wciągamy i staje się to przyjemnością. Chociaż z początku może nam się za bardzo nie chcieć. I ostatnia rzecz, o której powiem odnośnie procesu nauki modlitwy. Nie ograniczaj modlitwy do formalnej modlitwy. Co mam przez to na myśli? Formalna modlitwa to taka, kiedy nie robimy w tym czasie nic innego, tylko się modlimy. Poświęcamy wtedy czas na modlitwę. Ale czy jest możliwe, żeby wypracować w sobie takiego ducha, taką postawę, że kiedy widzimy kogoś, to się o tą osobę modlimy? Czy może być tak, że kiedy jesteśmy w sklepie, to modlimy się o osoby, które nam podaje produkty, albo o ludzi przed nami przy kasie, albo kiedy idziemy do pracy czy do szkoły, spotykamy się z kolegami czy z koleżankami? Czy możemy westchnąć do Boga o te osoby? Czy modlitwy Bożego Ludu są w stanie zmienić atmosferę miejsca pracy, szkoły, miasta? Pewna grupa Purytan mówiła o modlitwie, że mówili o modlitwie, która nie zabiera czasu, ale zajmuje cały nasz czas. Dziwne zdanie. Modlitwa, która nie zabiera czasu, ale zajmuje cały nasz czas. Jeden z nich napisał tak. Jest sposób poukładania naszego umysłu na więcej niż jednym poziomie naraz. Na jednym poziomie będziemy myśleć, dyskutować, obserwować, liczyć, spełniać wszystkie wymogi zewnętrznych spraw, ale w głębi, za kulisami, na głębokim poziomie możemy również pozostawać w modlitwie i w uwielbieniu, w pieśni i w delikatnym chłonięciu Bożego szeptu. On mówi, że możesz zajmować się sprawami codziennego życia, nauką, dziećmi, pracą i możesz skupić umysł na tym, co robisz dla Bożej chwały, a równocześnie możesz mieć ducha modlitwy w twojej duszy, kiedy wykonujesz te czynności. I wierzy, że to jest kroczeniem z Bogiem. Amen.